Mundialowe to i owo.
Argentyna, rok 1978.
Po 24 latach starań nareszcie marzenia stają się rzeczywistością. Południowoamerykański naród, rozkochany do szaleństwa w futbolu, kochanym tango i niepowtarzalnym yerba mate, przez miesiąc przeżywa swoje mundialowe misterium. Argentyna. A jednak świat z niepokojem patrzył w kierunku Buenos Aires. Dwa lata wcześniej zamach stanu i przejęcie władzy przez wojskową juntę budziły obawy o bezpieczeństwo. Na szczęście 11 finały okazały się sukcesem tak sportowym, jak i organizacyjno-finansowym. Polscy kibice po srebrnym turnieju w RFN z wielkimi nadziejami liczyli na równie udany występ Orłów. Po części oczekiwania sięgały nawet mundialowego apogeum. Reprezentacja już pod kierunkiem Jacka Gmocha, niespełna 40-letniego ambitnego następcy Kazimierza Górskiego, awans wywalczyła po twardych bojach z Portugalią. Skrupulatni organizatorzy zabronili reklam na strojach i obuwiu piłkarzy, a wielkość numerów na koszulkach ustalili na 25 cm. Polacy trafili do grupy drugiej i w meczu otwarcia na Estadio Monumental w Buenos Aires bezbramkowo zremisowali z obrońcami tytułu. Niemcy także zagrali słabo i w zgodnej opinii obserwatorów było to nudne widowisko. Krytyka nie ominęła filarów polskiej drużyny, jak i młodych, na których stawiał Gmoch, Nawałki, Masztalera czy Maculewicza. To niepokój o premię i sprawiedliwe traktowanie reprezentantów w podziale finansowych profitów. Bardziej niż nogi pętał umysły polskich piłkarzy. Zwycięstwo w drugim meczu z Tunezją 1-0 biało-czerwoni zawdzięczają przytomności Grzegorza Laty, który wykorzystał gapiostwo obrońcy rywali, ale miliony rodaków uwierzyło w pieczołowicie pompowany balonik sukcesu, a przekonanie cementował triumf nad Meksykiem 3-1 w ostatnim meczu inauguracyjnej fazy. To wtedy od początku razem zagrali Zbigniew Boniek i Kazimierz Dejna.
W naszej drużynie nie widziało się przyjemności z gry. Sport jest dla nich pracą, a praca, jak wiadomo, męczy.
Komentował publicysta Daniel Passent. Ciemne chmury gęstniały nad polską reprezentacją, a ich zapowiedzią była gra w drugiej rundzie z gospodarzami, a także Brazylią i Peru. Zwycięzca grupy wchodził do finału, drugi zespół czekała walka o trzecie miejsce. Na początek 14 czerwca w Rosario gramy z Argentyną. Dochodzi 16 minuta meczu.
Na polu karnym 4 Argentyńczyków, wyśrodkowanie do Kempesa.
Polacy zyskują przewagę. Do końca pierwszej połowy pozostaje 6 minut.
Kazimierz Dejna uderza w piłkę, tak? Dośrodkowanie, gol, nie da! Gol, nie bronią! Co się tam działo? Widzę, że jest rzut karny! Ręką obronił Argentyńczyk. Dejna ustawił. Dejna podbiega do piłki. Broni gol!
10 lat wcześniej także przeciwko Argentynie Dejna nie wykorzystał karnego. Do dziś tamta chwila z Rosario uchodzi za największą zmarnowaną szansę Polaków w drodze do finału mundialu.
Miałem szczęście. Dejna był psychicznie źle przygotowany do strzału. Uderzył piłkę zbyt słabo i w dodatku prawie w sam środek bramki.
Wspominał bramkarz Ubaldo Fiol. Gol Kempesa w 71 minucie zapewnił gospodarzom wygraną 2-0 i otworzył drogę do finału. Mario Kempes wyrastał na snajperską gwiazdę turnieju. To jemu zaufał przed mundialem trener Cesar Menotti kosztem 17-letniego młokosa, ale to jeszcze nie był czas rozgoryczonego wtedy Diego Maradony. Skromna wygrana 1-0 nad Peru po golu Andrzeja Szarmacha przedłużyła niewielkie już szanse na awans do gry o najwyższą stawkę. Mendoza, Polska, Brazylia. Gmoch znów żongluje składem. Miejsce Tomaszewskiego w bramce zajmuje Zygmunt Kukla, golkiper Stali Mielec. Włodzimierz Lubański siada na ławce. Tracimy gola w 13 minucie. Sekundy przed końcem pierwszej połowy Lato wyrównuje, ale po zmianie stron Brazylijczycy już tańczą na murawie. Dwukrotnie trafia Roberto, a Polaków ratują słupki i poprzeczki. Porażka 1-3 przekreśla szanse na walkę nawet o trzecie miejsce.
Zadecydowały 3 czy 5 minut słabej gry obrony, a przy tym nie wykorzystaliśmy też jakichś dwóch pozycji, których można było zdobyć bramki.
Komentował na gorąco ze studia w Buenos Aires były trener polskiej reprezentacji Ryszard Koncewicz. To było twarde zderzenie oczekiwań z możliwościami. Tymczasem o awansie do finału południowoamerykańskiej reprezentacji decydowała różnica bramek. Argentyna rozbiła Peru 6-0. Brazylijczycy czuli się oszukani. W bramce pokonanych wystąpił urodzony w Argentynie Ramon Quiroga. Canarinhos w walce o brąz bez trudu pokonali Włochów 2-1, a gospodarzom w wielkim finale przyszło zmierzyć się z Holandią. 71 tysięcy kibiców na Estadio Monumental ogląda jeden z najbardziej pasjonujących w historii meczów o złoto. Obie drużyny grają ofensywny i otwarty futbol. Tuż przed końcem przystanie 1-1 na wołnicę Holendrów wieńczy tylko słupek Reisenbrinka.
Wyglądają jakby umierali. Nie dajcie im się podnieść.
Wołał przed dogrywką Menotti. Widział, jak wyczerpani atakiem Holendrzy tracą siły. W dogrywce Neskens i spółka dostają dwa nokautujące ciosy. Najpierw Kempes.
Bertoni teraz podaje do Lukego. Luke wjeżdża na pole karne.
a na 3-1 podwyższa Bretonii.
Ryczy ta publiczność rozgrzana. Oto Kempes jeszcze na pole karne. Kempes, Bertoni, strzela gol! Szaleństwo!
Triumfuje zespół prezentujący grę pozbawioną schematów, piękną i widowiskową. W atmosferze niebywałego entuzjazmu gubią się wszyscy, ale nie sędzia główny. Włoch Gonella na zawsze zabiera do domu finałową piłkę. Drugim człowiekiem niepostrzeżenie opuszczającym oszalały ze szczęścia stadion jest trener Mistrzów Świata. W przebraniu dociera do centrum metropolii pod słynny obelisk, monumentalny zabytek i symbol Buenos Aires. Tamtego wieczoru Cesar Menotti znika w oszalałym tłumie miasta i płacze ze szczęścia. Ale to już zupełnie inna historia.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.